Szkoda, że nas teraz nie słyszą, nie widzą nas słuchacze, bo jesteśmy teraz bardzo wyglądają profesjonalnie. To znaczy, tak. Jeśli chodzi o słuchawki.
No w końcu masz normalne słuchawki.
Profesjonalny podcast, nareszcie.
Kinotok. Podcast filmowy.
Disenchantment obejrzałem ostatni sezon, piąty. Mhm. Nie jest taki mocny jak pierwszy. Że jakby ten czwarty, piąty sezon nie był taki dobry, ale już tutaj jakby zamykają tą historię całkowicie i jest takie podsumowanie tego wszystkiego. Szczególnie, że to był serial, który miał 500 zakończeń, jak trochę jak Władca Pierścieni. Już pod koniec było to dość irytujące.
A to już jest koniec, tak, koniec wszystkiego. Ostatni tak. Sezon, rozumiem.
No bo jak pierwszy sezon był taki,
ile jest
był
sezonów?
Pięć.
5, okej.
Okay. 5 po 10 odcinków. Że jak pierwsze sezony były epizodyczne, więc bardziej takie, co pasowało Groeningowi, tak już kolejne były jakby całą fabułą i może działy im się pojedyncze przygody, ale jest to jedna fabuła.
Ale to znając Groeninga, no to jest strasznie krótki serial. To jest takie jak stryknięcie palcami po prostu. 5 sezonów? Co to jest?
5 sezonów? 50 odcinków tylko? Znaczy to jest jakby, to jest spoko, bo ty, jak poznajesz te postaci, to no też są takie zabawne, że jakby Groening jednak potrafi tworzyć ten świat w pełny niesamowitych postaci, jakby no w tym jest dobry, tak? W łapaniu takiego, że postacie tła, nawet jeśli nic nie mówią przez cały serial, to ty je znasz i wiesz, jakie te postacie są, tak? No to jest miał 20 ileś tam sezonów Simpsonów, żeby się tego nauczyć, to jak najbardziej powiem. To
wiecie, a Simpsonowie się skończyli?
Nie, w życiu.
No.
Simpsonowie będą jak ten do końca świata jeden dzień dłużej będą leciały.
Mam nadzieję. Jest to jedyna trwała rzecz na tym świecie. Tak. No a teraz okazuje się, że Futurama też może taka być.
Ale Futurama z przerwami była, więc ten. Więc jakby moim zdaniem warto obejrzeć sobie to jakby nie, ale nie tak jak ja, że usiadłem i obejrzałem wszystko jednego, czy tam w dwa dni, co nie? Trzeba sobie zrobić trochę przerwy. I to tyle, co oglądałem, bo resztę to chyba oglądaliśmy razem.
No właśnie, to może, jak już tą Futuramę wywołaliśmy, skończyła się pierwsza część 11 sezonu. Znaczy, sezon ma 20
odcinków. Bo nie
wiadomo
trochę, bo to jest tak, że mają mieć 20 odcinków.
No.
Znaczy, że Hulu zamówił 20 odcinków. I
Futuramy,
wiemy, że pierwsza część miałaby wyjść, najpierw miało wyjść 10, a potem kolejne 10. Ale nie wiadomo, czy to jest 11 sezon i kontynuacja 11 sezonu, czy 11 sezon, a potem 12 sezon, szczególnie, że AMBD rozdziela. Ale wiem, że niektórzy chyba tam nie rozdzielali.
Ja, wiesz co, na przykład Rick and Morty też tak czasem robi, nie? Wydaje mi się, że on dzielił sezon na dwie połowy. Jeszcze jakiś serial taki tak robi. No kilka seriali tak robiło właśnie, że połowa pierwsza, a potem dopiero ciąg dalszy. I to, a w przypadku Ricka i Mortiego to szybko, to po dwóch, trzech miesiącach była dalsza część sezonu.
Tak, a
więc
tutaj chyba jest
dziwi
dłuższa
mnie
przerwa.
Że tak długa przerwa. Oni zazwyczaj trzaskają cały sezon i potem sobie dzielą, żeby już nie musieć, wiesz, albo, nie wiem, 80% robią i teraz tylko końcówkę sobie puszczą i to za jakieś 3-4 miesiące myślałem, że wróci. No ale dobra, mamy pierwsze 10 odcinków,
pierwsze 10 odcinków.
I no, myśmy już troszkę gadali o tej Futuramie co jakiś czas i generalnie pozytywnie bardzo odbieraliśmy. No ale tak patrząc na już takie zamknięcie tej pierwszej części, czy całego sezonu, to jak to odbieramy? Czy poziom jest ten sam, czy
chyba jest równo. Ma jakieś tam niektóre spadki, ale na przykład odcinek świąteczny to jest chyba mój ulubiony, jak po pijaku Zoidberg i Bender latają w czasie, co nie, podróżują w czasie.
Ja ci powiem tak, ja generalnie, mi się bardzo podobał ten sezon, ale mi się zlewają te odcinki, i bo w ogóle ja mam z Futuramą tak, że nie patrzę na ten serial na zasadzie, kolejnej historii, która jest opowiadana, tylko wyłapuję to, co mnie bawi albo to, co jest ciekawe dla mnie. I na przykład pamiętam jakąś zabawną scenę w tym sezonie, ale z którego odcinka? Nie wiem, musiałbym dłużej pomyśleć, z czym to było powiązane, bo generalnie one, znaczy one są bardzo różne od siebie, ale jednak jednocześnie to nie jest, nie oglądasz Futuramy tak naprawdę dla historii. W sensie historia jest troszeczkę pretekstem do tego, żeby się pośmiać.
Gagi porobić. No.
Żeby się pośmiać w ogóle z, nie wiem, z kondycji ludzkiej tak naprawdę, no, ze społeczeństwa, z tego, co no, ze współczesnych różnych problemów, które oczywiście porusza w inteligentny sposób i pod przykrywką tego, że akcja dzieje się wiele, wiele lat później, to tak naprawdę opowiadamy o sytuacji obecnej u nas, czyli o pandemii, o wielkich korporacjach, które nam przejmują kontrolę nad nami, jeśli chodzi o oglądanie streamingów chociażby. No i
jest
tak, no
ten
i rzadko...
odcinek, gdzie Zabranagan jest skancelowany i musi pójść na...
Dokładnie, o cancel culture. Także wszystko to jest bardzo fajnie poruszane. Czasem może to jest tak zbyt grubymi nićmi szyte i sprawia wrażenie takiego... No nie wiem, takiego no mało subtelnego humoru, ale z drugiej strony, czy subtelny humor to jest to, co jest siłą Futuramy? No ale potrafi
jest
być.
Jest dużo tych dowcipów fizyczno-matematycznych, szczególnie w tym ostatnim, tak. Jak oni się zastanawiają nad symulacjami wszechświata, po czym ogarniają,
och,
że
ja
nasz wszechświat też jest tak zbudowany, jakby był symulacją oszczędzającą pamięć komputera. No...
Tak, no po prostu wzięli serial Devs i przełożyli go na odcinek Futuramy tak naprawdę. Ale no tak, jest super. A co sądzisz o tym odcinku, gdzie najbardziej absurdalnym, gdzie co jakiś czas jest historia przerywana takimi
reklamami.
Nie wiem, reklamami zabawek, reklamami różnych produktów dziwnych?
Nie, bo ja słyszałem, że ludziom się nie podoba, mi się podobało, co nie? Szczególnie, że to było po prostu abstrakcyjne, tak? I każdy ten, że to były dodatkowe 3 odcinki Futuramy w jednym odcinku, tak?
Mi się strasznie podobał, ja jeden z moich ulubionych w tym sezonie, więc nawet no nie patrzyłem, jak ludzie tam oceniają ten sezon. Generalnie, no właśnie ten absurd totalny to jest to, co mnie zawsze bawi w Futuramie i... No i faktycznie, no kurczę, ten poziom jest cały czas taki naprawdę wysoki. Może to nie jest poziom tych środkowych sezonów, które chyba najlepsze były, ale chociaż początkowe też były super. No powiedzmy pierwszych pięciu, sześciu sezonów to chyba jest taka topka futuramowa, ale jakoś cały czas potrafią znaleźć w tym, jakby w tej formule potrafią znaleźć coś świeżego i opowiadać rzeczy na czasie, jednocześnie ty nie masz poczucia, że rzeczywiście odcinają kupony, nie? Tylko, że stworzyli sobie takie całe no, uniwersum, nomen omen, w którym mogą po prostu robić wszystko, że jakby wszystko mogą wlać w te postaci. Te charaktery, one są z jednej strony bardzo takie spójne, czy niespójne, tylko są takie jakby stałe, tak? Znaczy wiemy, jaki jest Bender, wiemy, jaki jest Fry, ale jednocześnie potrafią ich na tyle nagiąć, żeby na potrzeby fabuły, ponieważ jest to tak lekka forma, więc na potrzeby fabuły jednak ci bohaterowie czasem się zmieniają, nie? Czasem są na przykład bardziej... No, Bender potrafi być bardziej uczuciowy nagle, nie? Chociaż teoretycznie on jest tym, który jest tą postacią taką, tym Benderem, który właśnie jest taki totalnie nie ma uczuć. Więc w zależności od tego, co jest potrzebne, żeby opowiedzieć daną historię, to potrafią te postaci tak, a jednocześnie nie masz poczucia, że to jest inna postać, nie? Znaczy nagle po prostu odkrywasz nową jakby warstwę tej postaci. To jest evergreen, to się nie zestarzeje, mi się wydaje, to będzie po prostu, to się tak samo jak Simpsonowie może ciągnąć w nieskończoność, co było dziwne dla mnie, bo mi się wydawało też, zanim ten sezon się pojawił, że już naprawdę wydoili do granic możliwości, i że w tym momencie już po prostu nawet wszyscy się bali, o nie, tylko żeby tego nie spieprzyli. No my się dbaliśmy, no my też gadaliśmy o tym, że przecież, kurczę, już zostawcie to, już ładnie zakończyliście, już nie kontynuujcie tego, nie? Ale teraz się okazuje, że nie, można wszystko zrebootować.
No, znaczy, nie ma najmniejszego problemu. Na przykład Disenchanted zrobił tak, że po uśmiercia parę podstawowych, tych najważniejszych postaci, tylko po to, żeby na pewno nie chcieli robić kolejnego sezonu, tak?
Bo Disenchanted chyba jest najbardziej takim stricte na historię nastawionym
To jest
serialem, nie? Mm-hmm. Bo tak samo w Simpsonowie to też nie do końca chodzi o jakąś historię tej rodziny, tylko
nie ma,
no. O właśnie lustro, w którym możemy się przejrzeć, tak? I tak samo Futurama. A Disenchanted to chciał prawdopodobnie Grenik coś opowiedzieć, jakąś jedną konkretną historię poprzez to, tak mu skaduje.
Tak, no mniej więcej tak. Znaczy... No tak, tak. Więc co, Futurama no, dobrze.
Futurama
była
dobrze. Futurama była bardzo dobrze. Jak chodzi o mnie, to naoglądałem się filmów od cholery.
No.
I o wszystkich nawet nie będę mówił, bo raz, że nie warto, a dwa, że nie ma czasu. Więc powiem tylko o kilku takich ważnych tytułach, które albo są ważne, bo trochę się o nich mówiło, albo są ważne, bo ja uważam, że są ważne, więc tak. Znachor, czyli nowa wersja Znachora. Trzecia już adaptacja powieści, znanej powieści z dwudziestolecia międzywojennego, której nie przypomnę sobie autora. Nie, przepraszam, zaraz sobie przypomnę, przecież mam Google. Tadeusza Dołęgi Mostowicza. Na podstawie powieści. I teraz tak. Ja ten film obejrzałem nie widząc żadnej z poprzednich adaptacji, bo nigdy mnie nie ciągnęło do Znachora. U nas w rodzinie to nie była jakaś tradycja, żeby oglądać Znachora na święta. No u nas tradycją był raczej Potop, Pan Włodyjowski. Kevin prędzej, na pewno prędzej Kevin niż... ale chyba Znachor to raczej na Wielkanoc był puszczany, z tego co kojarzę.
Nie, absolutnie nie.
Znachor zawsze był puszczany. Znachor jest puszczany po prostu co miesiąc gdzieś. Więc to, że ja go nigdy nie widziałem w całości, można uznać za jakiś wyczyn po prostu. Do Księgi Guinnessa można mnie zapisać, bo naprawdę nie uniknąć tego Znachora i tak nawet wiesz, z premedytacją go unikać, bo przecież wszyscy są zachwyceni. Znaczy wszyscy, no ludzie generalnie lubią ten film bardzo, nie? Nawet wydaje mi się, że nie do końca ironicznie, że z jednej strony to jest ta nostalgia, bo się oglądało z rodziną, ale z drugiej strony jest po prostu fajna historia, którą lubią oglądać co jakiś czas. No ale jakoś, mnie przede wszystkim odrzucała strona wizualna. To było tak okropnie zrealizowane. Z mojego punktu widzenia to jest tak estetycznie odrzucające było, bo wiesz, taki film z lat 70., który, nie wiem nawet czy to nie był, nie, chyba to był w kinach puszczane, ale w latach 70. te filmy albo się wykładało ogromną kasę na te wielkie superprodukcje typu właśnie Potop, albo, ale to już, no Potop też 70, no tak, albo mniejsze pieniądze na coś, co po prostu szybko się robiło, tak? Mam wrażenie, że Znachor to jest taki film, który szybko został zrealizowany pomiędzy jakimiś innymi, mówię o tym z lat 70, pomiędzy innymi filmami Hoffmana, on sobie tego Znachora zrobił na zasadzie, a zrobię też, może nie miał jakiegoś też wielkiego tutaj zamiłowania do tej powieści, bo podobno powieść jest mocno taka pensjonarska i taka, wiesz, no nie jest jakichś najwyższych lotów, ale mówię, a zrobię tego Znachora, ludziom się pewnie spodoba, dostał kasę, zrobili. No i jakby, wiesz, i stał się hitem, i stał się kultowy, ale ten Znachor, jak tylko widziałem zwiastun, mówię, kurczę, to wygląda ładnie, ja to chcę obejrzeć. Ja nawet chciałem już obejrzeć tego starego Znachora, żeby sobie mieć przygotować się, ale
jest
nie,
na
jednak nie,
wodzie
nie byłem w stanie.
TV, ten TVP.
Tak, ale wiesz co, on jest na YouTube. Znachora można na YouTubie obejrzeć w całości. Więc tego z lat 70., więc 80., przepraszam, 81. teraz widzę. Więc generalnie ja po prostu byłem ciekaw, jaka będzie ta nowa wersja. Głównie te zwiastuny mnie zachęciły i obejrzałem. I powiem ci, że jest to naprawdę bardzo przyzwoity, pełen rozmachu, chociaż mocno taki, jak na moje gusta, mocno telewizyjny film. W sensie widać rozmach, widać wiesz, szerokie ujęcia, szerokie plany, dużo tam scenografii jest, to rzeczywiście czujesz, że jesteś w tym okresie tamtego dwudziestolecia międzywojennego, ale z drugiej strony jest to, zdaje się, telewizyjną kamerą kręcone. Miałem takie wrażenie, że to nie ma tego nie ma tego ziarna takiego, takiej okay, wiesz, stricte filmowej produkcji. Poza tym jest to też tak zmontowane specyficznie, że mam wrażenie, że to jest, że jakby no, to było już wykupione przez Netflixa chyba jako projekt i być może było produkowane tak, że twórcy wiedzieli, że to jest na mały ekran. Że to nie pójdzie do kina. W związku z tym być może to jest też jakby powód tego, że to wygląda. Ale
no,
wygląda bardzo dobrze.
Wtedy, co nie? No bo nie kręcisz na filmie, łatwiejsza jest postprodukcja, nie musisz tak się pieprzyć z oświetleniem, no jest...
Znaczy tam, nie wiesz, tam wszystko działa bardzo dobrze. Tam niektóre ujęcia są takie, że kurczę, w kinie super byłoby je zobaczyć. Ale z drugiej strony potem są takie dość nudne te ujęcia, więc to jest takie nierówne. Ale generalnie bardzo dobry film, świetnie zagrany przez Leszka Lichotę, którego nigdy, absolutnie nigdzie nie widziałem, co mi już wypomniano gdzieś tam na moim fanpage'u, że jak to nie widziałeś Watachy? Nie widziałem Watachy.
Nie, to
już
nie
okazuje
jest
się,
rodzaj filmu,
że... Okazuje się, że ktoś nie widział Watachy znowu. Najpierw, że nie widział Znachora, a teraz jeszcze Watachy nie widział. Więc jakby nie jestem w tej bańce ludzi, którzy kojarzą te dwie rzeczy i chcą zobaczyć tego aktora w tej roli, bo obie rzeczy znają. Dla mnie to było zupełnie nowe, ale jest naprawdę świetny Leszek Lichota i teraz już zapamiętam go, bo warto. Aktorsko jest generalnie bardzo fajne. No wciągnęła mnie ta fabuła, to jest takie, no jest to ckliwe, jest to takie melodramatyczne, wiesz, jest oczywiście o tym, że główny bohater traci pamięć i nie pamięta, kim jest i gdzieś tam się błąka po tych polach i wciach polskich i leczy ludzi, bo nie wie, że jest lekarzem, więc wszyscy myślą, że jest znachorem i nie wie skąd wie, że jak leczyć tych ludzi, ale ich leczy. No i generalnie czegoś szuka, nie wie czego. Nie wiem, bo ja tak opowiadam, ale rozumiem, że ty znasz Znachora
nie,
z lat
absolutnie.
70. Ja... Czyli ty jesteś z mojej
absolutnie,
jakby grupy.
Nie, bo to, wiesz, urodziłem się w świecie, w którym już jakby...
Już Znachor był passé.
Tak, mi się wydaje, jednak to...
Nie było takiego
te
czasu.
Te lata różnicy między nami spowodowały, że...
Nie, ale to teraz jest cały czas Znachor jest popularny. Ja nie
ale
mam, ja
telewizji
czasu.
Nie mam od...
A, to prawda, to jest problem. Znaczy
już
problem, to nie jest problem.
Chyba nie mam telewizji w domu, więc nie oglądam, wiesz...
Ale to rzeczywiście nie jest film, który byś sam sobie odpalił i go wyszukał. To jest film, który jak leci, to się ogląda bardziej.
Tak, ale to jest nawet ten Netflixowy, jak popatrzyłem na niego, byłem taki... O, ja nie wiem, czy mi się chce oglądać ten film. Wiedziałem, że okej, to jest naprawdę duża produkcja i że ładnie to wygląda i polski to może w końcu jakiś zobaczyć, ale mnie zrobiłem taki, może coś zabawnego obejrzeć, takie coś na poprawę humoru.
Rozumiem. To nie jest film, który... Poczekaj, on jest generalnie takim mocno krzepiącym filmem o dobrych ludziach, o tym, że ludzie są dobrzy i że sobie pomagają. Są oczywiście tam też źli bohaterowie, ale to wszystko jest takie, wiesz... To nie jest jakaś straszna, wiesz, to nie jest historia gdzieś tam dziejąca się w getcie, gdzie ludzie faktycznie traktują innych jak absolutne zera i tak dalej i w ogóle, wiesz, zachowują się jak zwierzęta. Tylko to są piękne, wspaniałe czasy dwudziestolecia międzywojennego, gdzie Polska rosła w siłę, gdzie kapitalizm się rozwijał, gdzie oczywiście cały czas była ta pańszczyzna, ale to była taka już pańszczyzna taka z tego okresu właśnie tego rozwijającego się u nas kapitalizmu międzywojennego, która, wiesz, było takiego rodzaju, było dużo nadziei w tych ludziach, było dużo takiego poczucia, że teraz będzie już lepiej, nie? Że Polska pojawiła się na mapie, że jesteśmy narodem, że jesteśmy zjednoczeni, że jesteśmy wolni, że coraz lepiej się rozwija u nas gospodarka, że to wszystko staje się takie coraz piękniejsze, tak? I gdzieś ten taki pozytywny charakter tych czasów wyczuwa się rzeczywiście w tej... Bardzo fajnie zresztą to jest tutaj pokazane. A jednocześnie jest ta ciemna strona, czyli to, że cały czas była ta pańszczyzna, że była ten feudalizm, że był pan na włościach i byli chłopi, którzy pracowali dla niego. Więc te nierówności społeczne, które w sumie paradoksalnie są całkiem aktualne cały czas, nie? Że cały czas jest tego taka mentalność, że są ci lepsi bogaci, ci gorsi biedni i to chłopstwo, które jest takie traktowane z góry, to cały czas nie traci na aktualności. Wydaje mi się też, że dlatego w ogóle Znachor jako historia jest taki cały czas na czasie, się
dla go ogląda. Biednego ludu, tak?
Jest dla, no trochę tak, znaczy wiesz, że ludzie, wydaje mi się, że Znachor jest dla każdego. Znaczy każdy, bo masz głównego bohatera, który jest z tej wyższej klasy.
Ale nic nie pamięta.
Jest tym lekarzem, ale nic nie pamięta, ale jest dobrym człowiekiem. Więc jakby ludzie, którzy powiedzmy
może nie pamięta, że był złym człowiekiem.
Może nie pamięta, ale my pamiętamy, że nie był. Znaczy my wiemy, że nie był. Którzy są powiedzmy z klasy średniej, to sobie, o, jaki dobry człowiek, jaki dobry lekarz, nie? Ale są też ci dobrzy chłopi, tak? I powiedzmy, że cała społeczność powiedzmy z mniejszych miejscowości się zachwyca tą częścią historii. To wszystko jakoś tak ze sobą współgra i jest w takiej fajnej, fajnie ze sobą po prostu gra.
Okay.
W każdym razie bardzo dobry film. Bardzo, bardzo dobrze zrealizowany. Do tego stopnia się wciągnąłem i nawet się wzruszyłem na końcu, że sobie odpaliłem nawet końcówkę, ostatnie tam kilkanaście minut tego, i pierwsze minut i kilkanaście, czyli to, co najbardziej chyba było zmienione w tej nowej wersji, bo zacząłem czytać, że ludzie byli najbardziej niezadowoleni z tego, jak się film kończy. I ja już wiedziałem od jakiegoś czasu, bo oczywiście wszyscy znamy memy, to jest profesor Rafał Wilczur, wszyscy wiedzą, tak? Piotr Franceski, Wysoki Sądzie, to chyba nie jest dla nikogo tajemnicą, nawet dla tych, co nie widzieli filmu, wiadomo, o co chodzi. I podobno tutaj to jest było zmienione, że nie ma tego tekstu, nie wstaje Piotr Franceski i nie mówi Wysoki Sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur. I dlatego to jest źle, tak? Bo to jest najważniejsze. No ale moim zdaniem, ja sobie porównałem te sceny obie i nawet tak sobie przejrzałem, ile się tam pojawia Franceskiego w tym filmie. Bardzo nie, praktycznie on się pojawia tylko w końcówce. To tutaj to dużo lepiej wybrzmiewa emocjonalnie i dużo sensowniej to jest poprowadzone, niż w tym oryginale, no ale ponieważ ludzie mają oczywiście nostalgię do tego oryginału, to się denerwują. No niemniej polecam. Znachora można sobie jak najbardziej obejrzeć, czy się zna poprzednie adaptacje, czy nie. Warto go sobie obaczyć. Obaczyć A. sobie.
Obaczyć?
Dobra, kolejna rzecz, bo...
No wiem, bo to na szybko miało być. Szybka jedna.
Na szybko. Ale o Znachorze to wiedziałem, że najwięcej powiem. No. Nie ocali cię nikt. Horror science fiction na Disney Plus, który ma taki ciekawy gimmick. Znaczy, generalnie mi ten film się podobał, ale ma dużo frustrujących w sobie rzeczy.
No.
Nie wiem, bo wiem, że Julka oglądała ten film, nie wiem, jaki się podobał. Zakładam, że jej się mógł podobać, bo dużo jest takich rzeczy, które no mi też jako fana tego typu filmów i historii o obcych, którzy tam porywają ludzi, tutaj rzeczywiście jest zaspokojona ta strona, tak? Od tej strony jest duża satysfakcja z oglądania, ale z drugiej strony ten film cierpi na takie efekciarskie różne pomysły, żeby sprawić, że to ma być nie wiem, czy ciekawsza historia, czy że po prostu ma być jakieś inne, tak? Znaczy, tak bardzo szuka innego sposobu opowiedzenia tej historii, którą już znamy 100 razy widzieliśmy, czyli przychodzi UFO i cię zabiera, tak? Tego typu filmów było mnóstwo, że tu naprawdę szuka i czasami to jest bardzo fajnie, fajne rozwiązania mają na to, jak pokazać to inaczej, ale na przykład ten główny gimmick tego filmu mnie strasznie wkurzał, bo polegał na tym, że film generalnie praktycznie jest bez dialogów. Tam pada kilka, dosłownie kilka kwestii, takich równoważników zdań i ktoś śpiewa piosenkę, ale generalnie nie ma dialogów w tym filmie.
Okej. Okay.
I czasami to działa, bo rzeczywiście no, czujesz się, wiesz, jest to jedna bohaterka, która mieszka sama gdzieś w domu, totalnie odseparowanym od cywilizacji, znaczy ta cywilizacja jest tam kilka kilometrów dalej, jest jeszcze tam generalnie, ona jest wyalienowana, bo jest jakby przez całą społeczność tej pobliskiej wsi jest bardzo tutaj krytykowana za to, co zrobiła w ogóle jako dziecko, co jest też trochę absurdalne, no, ale generalnie nikt jej tam nie lubi za bardzo, więc ona siedzi w tym domu i wiesz, i generalnie nie ma do kogo gęby otworzyć, no to nie otwiera, tak, no sobie śpiewa piosenki czasami. I to w miarę działa, chociaż ja bym zaczął do siebie gadać, ale powiedzmy, ale
nie,
że
okay. No musiałaby podłączyć internet i zacząć nagrywać podcast, Kajetan, to powinna zrobić.
Powinna to zrobić, ale film nie mówi do końca, jakie czasy opisuje, ale patrząc na to, jak wygląda ta cała rzeczywistość, to wydaje mi się, że to są jakieś lata, może 90. Okay, wydaje mi się, że chyba nikt tam nie używa telefonu, co byłoby istotne, bo w wielu sytuacjach mogłoby to pomóc, ale nie używa. Zdaje się, że to są jakieś takie pseudo lata 90. jeszcze bez internetu.
No scenarzyści nie nauczyli się jeszcze napisać scenariuszy ze światem, gdzie są telefony.
Gdzie tak? Są telefony, tak, zwłaszcza horrorów, nie? To niestety bardzo utrudnia pisanie horrorów. Historia, no to komuś ten telefon musi gdzieś wypaść i generalnie, wiesz...
Nie ma zasięgu.
Tak samo nigdy, to już mówiłem, że Kevin Sam w domu nigdy by w dzisiejszych czasach by się nie mógł, nie miałby racji bytu, tak? Ale czasami ten gimmick działa źle, bo się aż prosi, to jest jakby naturalną rzeczą, bo ona tam spotyka ludzi i ona faktycznie może coś do nich powiedzieć, ale nie mówi tylko dlatego, że ktoś sobie założył w tym filmie, że nikt nie mówi nic w tym filmie. Więc ona nie mówi tylko dlatego, że scenariusz tego wymaga. I to jest irytujące, tak? Bo są takie sytuacje, kiedy faktycznie przydałoby się, żeby coś powiedziała i mogłaby coś powiedzieć, bo to nawet nie jest taka postać, która, nie wiem, jest niemową na przykład. Jakby była niemową, okej, no to jest rozwiązany problem.
No to może powinieneś oglądać ten film z audiodeskrypcją.
No, nie no, po prostu powinny być tam co jakiś czas jednak dialogi jakieś. A jeżeli ona się nie odzywa, to ktoś powinien się do niej odezwać. Po prostu sztucznie. Zaczyna to być sztuczne.
A obcy się do niej nie odzywają?
Obcy się, no już prędzej obcy się do niej odzywa, żebyś wiedział, że ona więcej z tymi obcymi gada niż z ludźmi, co może ma mieć jakiś taki wydźwięk.
Bo ona też jest może, wyobcowana. Wiesz,
jest wyobcowana, absolutnie, no oczywiście, że jest wyobcowana, ale no tak, no i to jest wkurza, bo strasznie ciebie też alienuje wobec historii, dystansuje cię do historii i patrzysz, kiedy ona coś powie, kiedy nie powie, dlaczego nie powiedziała i jest dużo też takich rozwiązań, które... No są tak samo, są tylko dlatego, że scenariusz potrzebuje posunąć akcję do przodu, chociaż milion razy już albo by ktoś zginął, albo by właśnie ktoś coś powiedział, albo jakoś zareagował w normalny sposób, a tu na przykład jest nawet jedna scena, gdzie jest jakaś postać, która ewidentnie mogłaby pomóc naszej bohaterce, ale nie pomaga z nie wiadomo jakiego powodu i znika w drugim ujęciu. Po prostu nie ma jej w drugim ujęciu, nie wiadomo czemu. Znaczy, nie to, że ją ktoś porwał, po prostu kamera jakby unika jej i koniec. Jakby jest poza kamerą, więc jej nie ma.
Okay.
To jest chwyt, który oczywiście znamy z filmów Spielberga, ale Spielberg dużo lepiej jest w stanie nas przekonać do tego, tak, że czegoś nie ma, niż to trzeba mieć naprawdę, trzeba być Spielbergiem do takich sztuczek. Super są, jakby design obcych jest przeciętnie standardowy, ale zachowanie już jest ciekawe. To jak się porozumiewają, jest creepy. To jak się poruszają, jest mega creepy. Więc kilka scen suspensu tam jest no naprawdę świetnie zrealizowanych. Ale są też to jest też ciekawe, że one są z jednej strony takie super niebezpieczne i atakują wszystkich po kolei, a z drugiej strony nasza bohaterka da jednemu w zęby i ten po prostu umiera. To nie jest tak, że wiesz, one są z żelu chyba, czy z czegoś, nie wiem, co oni mają w środku, ale generalnie walniesz go szafką i on pada martwy, więc...
Słuchaj, jakbyś ty dostał po głowie szafką, to też byś padł, no.
Słuchaj, może, ale w takim... Ale ja nie zagrażam, wiesz, ludzkości.
Okej, okay, dobra.
Nikt by w to nie uwierzył, jakbym zaczął inwazję.
No nie wiemy tego, Kajta, nie wiemy tego, czy zagrażasz ludzkości, czy nie.
Nie zagrażam. Myślę, że raczej odwrotnie. W każdym razie, nie, no jest to film frustrujący, bo ma kilka super momentów, ale jest też strasznie, no, taki właśnie gimmickowy i strasznie nie potrafi wyjść poza swoje jakieś, wyznaczył sobie jakieś zasady tego świata i nie potrafi poza nie wyjść. No już pomijając, że zakończenie jest takie no iffy, jak to się mówi. Mm. Stephen King zachwycony jest i generalnie rozumiem, bo to zakończenie jest bardzo kingowskie, ale z drugiej strony no nie do końca się z nim zgadzam. Ale on poleca. Jakby Stephen King poleca, więc to chyba jest najlepsza rekomendacja. Ja też polecam. Ja polecam. No nie jestem taki zachwycony, ale to się przyjemnie ogląda. To jest bardzo rozrywkowe. I jak zwłaszcza jak się jest fanem takich właśnie historii o czy Home Invasion, czy właśnie na kosmici, inwazja kosmitów. Oczywiście tutaj jest mnóstwo nawiązań do bliskich spotkań, do znaków, do wielu thrillerów tak naprawdę, nie tylko związanych z obcymi. Dużo jest nawiązań, dużo jest klisz, ale są też fajne, oryginalne pomysły i wizualnie momentami potrafi zaskoczyć.
Okay.
I dwie propozycje na Netflixie, bo Netflix zaczyna się październik, zaczął się dobry okres filmów dobrych na Netflixie, bo już powoli zbliża się ten czas, kiedy te Oscarowe produkcje zaczynają się pojawiać na streamingach. Fair Play, świetny thriller ze Sundance, który opowiada o tym, jak para młodych ludzi pracuje w tej samej firmie jakiejś finansowej gdzieś na Wall Street.
Ale na innych pozycjach, tak?
Na innych pozycjach. Znaczy nie, zaczynają na podobnych chyba pozycjach, ale jest szansa na awans. I krążą plotki, że koleś dostanie ten awans, a okazuje się, że awans dostaje dziewczyna. No i dziewczyna dostała awans i koleś nie dostał. I to jakby ten jeden taki, wiesz, zamiana tych ról, powiedzmy, sprawia, że nagle całe ich życie wrzucone w ten system taki korporacyjno-kapitalistyczno-szowinistyczny nie ma racji bytu. Po prostu rozpada się jak domek z kart, nie? Że wszystko działa, dopóki albo są na równi, albo on jest wyżej. Natomiast kiedy ona jest wyżej, po prostu wszystko się rozpada. I to oczywiście brzmi absurdalnie, jak ja to mówię, powiedzmy, dla niektórych, ale w filmie jest bardzo wiarygodnie poprowadzone. Naprawdę nie miałem, poza końcówką, gdzie trochę przesadzili, ale nie miałem w trakcie oglądania filmu tego poczucia, że no, to jest głupie. Nie miałem czegoś takiego. Rzeczywiście wszystko było wiarygodne, logiczne, sensowne, psychologicznie się tłumaczyło i każda kolejna eskalacja tych jakby ich zachowań wobec siebie i wobec tej sytuacji, które dochodzą rzeczywiście do takich momentów, że myślisz sobie, kurczę, oni chyba powinni się faktycznie leczyć, to w to wszystko wierzysz. Znaczy nie ma tego poczucia, że to jest niewiarygodne. I to jestem mega, mega z tego zadowolony. No, przyznam, że wydaje mi się, że ten film trafi gdzieś w moją topkę 10 filmów najlepszych, które widziałem, bo naprawdę tak jestem w stanie, tak niewiele jestem w stanie mu zarzucić, a dodatkowo jeszcze aktorsko jest super, bo ten Aiden Eichenrich, czy jakąś tam się, no, już nie pamiętam jak się. To Solo, tak? Z filmu Solo. Okay, chłopak. Tutaj rzeczywiście daj popisówę i tutaj potrafi taki wachlarz pokazać i tak, wiesz, no właściwie wszystkie aktorskie jakieś możliwości, jakie może, to tutaj pokazuje. I jest świetny w tym i udowadnia, że naprawdę to nie jest tylko to, że on jest takim, wiesz, ładna buzia i tak dalej, tylko że faktycznie jest w nim mięso aktorskie takie fajne. Dziewczyna, której nie znam ja osobiście z żadnego filmu, ale spojrzałem w jej tam CV, no i na pewno jest znana dla większości z głównej roli w Bridgertonach. I no to oni ją pewnie kojarzą z tego, tak? Ci, co widzieli ten serial. Serial jest mega popularny, więc pewnie dużo osób ją kojarzy. Phoebe Denver.
Kurde. Nie musisz próbować, Kajetan, tak bardzo, wiesz?
Ale chcę. Phoebe Denver jest super, jest też świetna. I oni jakby tutaj ze sobą, no po prostu dla tej dwójki na pewno warto obejrzeć. Trzyma w napięciu i rzeczywiście to napięcie rośnie coraz bardziej, coraz bardziej. Gdzieś mi się to kojarzy, chociaż bardziej dlatego, że opisuje podobne środowisko niż że podobny temat, ale kojarzy mi się mocno z tym filmem Margin Call. Nie wiem, czy pamiętasz sprzed tam 10 czy nawet więcej lat z Kevinem S. wtedy. Tam kilka jeszcze takich znanych aktorów o tym krachu na giełdzie w trakcie... tam opisywał krach na giełdzie w 2007 czy 2008.
2008, no.
A film jest z 10 czy 11, czyli nam kilka lat dosłownie później. Bardzo świeża to była rzecz. I to jest tak, takie mięsiste pokazanie tych wszystkich zależności, taka właśnie gra o tron tam na tym Wall Street. Mm-hmm. No myślę, że osoby, ja nie widziałem serialu Sukcesji, ale myślę, że fani Sukcesji też tu znajdą coś dla siebie, więc bardzo, bardzo polecam ten film. I drugi, ostatnia rzecz już, którą polecę, God Reptile. Kryminał w takim klimacie noir, ale takiego modernistycznego noir, czyli akcja dzieje się we współczesności, ale masz taki przygnębiający klimat tego wszystkiego. Widać takie zepsucie społeczne, a jednocześnie widać znowu nierówności społeczne. Akcja dzieje się gdzieś na też jakichś takich suburbiach amerykańskich. Nawet nie wiem, gdzie jest jakiś Nowy Orlean. Już musiałbym sprawdzić, ale w każdym razie jest detektyw, który rozwiązuje zagadkę morderstwa żony chłopaka, który zajmuje się nieruchomościami, i im bardziej ten detektyw wchodzi w tą całą jakby intrygę i zagadkę tego morderstwa, tym więcej brudów odkrywa, nie tylko związanych z morderstwem, ale z innymi rzeczami. Nie, może nie będę zdradzał, bo to jest fajnie tutaj działa to, że im mniej wiesz, tym lepiej, i im bardziej razem z bohaterem odkrywasz, co tak naprawdę dzieje się w tym środowisku całym, mm-hmm. to masz większą satysfakcję. Ale zrealizowany super, naprawdę. Zdjęciowo, właśnie klimatycznie, w tym moim ulubionym aspect ratio, czyli z 4:3, gdzie masz taki, wiesz, po prostu chłoniesz ten świat, tak? Bo ja generalnie nawet czasem miałem taką rozkminę, że ja w ogóle nie jestem fanem panoramicznego ekranu, nie?
Okej.
Okay. Że poza sytuacjami takimi, wiesz, typu Lawrence Zarabi, tak? No to wygląda ładnie ta panoramka. Czy teraz Napoleon pewnie też będzie ładnie wyglądał, ale ja bym Napoleona obejrzał w IMAX-ie czy gdzieś.
Bo ty właśnie wychowywałeś się, wiesz, na telewizji.
Na telewizji, no. Może. Ale po prostu widać, że to jest wielkie, że znaczy wchodzisz bardziej, ja mam większą imersję, jak oglądam w takim aspect ratio właśnie filmy. Benicio del Toro znakomicie zagrał. Justin Timberlake, który tam gra tego faceta, któremu żonę zabili, jest zaskakująco dobry. To jest chyba pierwsza rola, w jakiej widzę Timberlake'a. Poważna, ale taka naprawdę super poważna rola, nie? On tam też, wiesz, płacze, złości się i tak dalej. I świetnie to gra. Naprawdę, to jest coraz lepszy aktor. I Alicia Silverstone, która nagle też wyskakuje tam, po prostu nie widziałem jej chyba od czasów Batmana i Robina. I mówię, kurde, Alicia Silverstone się pojawia w tym filmie, po prostu nie sądziłem, że ona jeszcze w ogóle gra i też jest dobra jak najbardziej. Także polecam God, po angielsku Reptile. To nie jest tak, że to jest angielski tytuł God, tylko polski jest tytuł God.
Tak, no jest dość niepokojące, że God.
Że nie wiesz, czy mówi się po polsku, czy po angielsku. Ahsoka.
Och, my tyle dobrego mówiliśmy o niej chyba na samym początku, co nie?
Tak, tyle dobrego. Taką mieliśmy nadzieję, tak w sumie widzieliśmy potencjał w tym serialu. Ja naprawdę po obejrzeniu pierwszego odcinka, czy nawet pierwszych dwóch,
wiem, no.
Mówię, kurde, tam jest kilka rzeczy, które mi nie grają i to żeśmy o tym też gadali, ale tak generalnie niech się rozrasta ta historia, niech działa, tak? No i potem z każdym kolejnym odcinkiem okazywało się, że wszystkie te drobne minusy, które widzieliśmy w pierwszych dwóch odcinkach, się rozrastały i tak naprawdę one stawały się coraz większym ciężarem dla tego serialu i okazywało się, że tak naprawdę ostatecznie serial nie ma nic do powiedzenia.
No,
jest taki o niczym i te postacie jest się też już trochę rozwaliły. Poza, znaczy, mnie to nawet też zastanawia, że jest gdzieś ta scena w ostatnim odcinku, gdzie oni tam walczą w trójkę trzech Jedi i są super miecze i odbijają blastery i okazuje się, że oni są strasznie nudni, ta choreografia jest słaba i najlepsze choreografie są wtedy, kiedy Ahsoka walczy z jakimś złym tam Jedi, Sithem, czymkolwiek. I to są aktorzy, którzy naprawdę potrafią, wiesz, są aktorami na przykład, którzy już posługiwali się patykami i potrafią robić to wszystko, te wszystkie choreografie i robią to super, a ona jest taka dość nudna.
Znaczy mówisz, że Ahsoka jako postać i aktorka Rosario Dawson nie za bardzo wie, jak walczyć.
Tak, tak, okay, że okay. Coś tam kiepsko i to wychodziło.
No
i
było, tak, tak, tak.
No, ale w ogóle ta postać była taka nudna i to jest jakby niesamowite,
no była
że
strasznie.
Ona w ogóle zrobiła Gandalfa i umarła, ale nie umarła i wróciła i była biała, co nie?
Tak, gadamy spoilerowo jakby co o czymś. Ale no co to za spoiler, że postać umiera, a potem nie umiera. No przecież...
No właśnie, no, znaczy ona nigdy nie umarła, no chyba.
No generalnie... Generalnie problem tego serialu jest taki, że on cały czas nam teazuje, że teraz to będzie, nie? Że teraz to się wydarzy, że o zobaczcie, tutaj mamy taką koniunkcję wydarzeń, która sprawi, że po prostu świat się zawali zaraz. Wasz światopogląd o Star Warsach zmieni w ogóle rację bytu, bo tu mamy, przechodzimy do świata między światami. Tego w Star Warsach jeszcze nie było, chyba że w Rebelsach czy Clone Warsach, nie? Teraz robimy armię pierdolonych zombie, które będą po prostu... Magia wchodzi, nie? Mówisz, kurde, no spoko, tylko zrób się z tym coś, nie? Bo to jest jakby narzędzie, którym można powiedzieć fajno, za pomocą którego można fajną historię powiedzieć, albo po prostu się tym fetyszyzować i po prostu, wiesz, no już nie chcę mówić, co robić do tego. I to wszystko. I to w kwestii historii nie zmienia nic. I nie rozwija się w żaden ciekawy sposób.
No bo, wiesz,
tylko jakby... po prostu cały czas jest wprowadzanie. Może to jest jakiś pomysł na kolejny sezon, ale ja już nie jestem taki ufny jak na początku.
No, szczególnie, że to na początku, no, a propos tych Stormtroopersów, którzy są zamieniani w zombie. Stormtroopersi służą tylko jako mięso armatnie, żebyśmy mogli strzelać do przeciwników, żeby dobrzy ludzie mogli strzelać do przeciwników i żebyś nie czuł nic przy powodowaniu śmierci. Więc zamiana ich na zombie nic nie zmienia ich funkcjonalnie. Zmienia. Poza tym, że...
No ten... i tak samo walczą tak samo jak walczyli.
Tak, jakby nic się nie zmieniło. No okej, okay, super, no i co dalej, tak? To jakby tak. Nie ma absolutnie znaczenia.
Dokładnie, nie ma znaczenia. Tym bardziej, nawet przecież to chciał zmienić w Przebudzeniu Mocy, chciał to zmienić... Boże, J.J. Abrams, kiedy wymyślił, czy tam Kazdan, kiedy wymyślili postać Fina. I Fina, który nagle widzi, że to są też ludzie, że dostaje, wiesz, plamę krwi po jakimś zmarłym stormtu. I nagle wchodzimy, tak jak do tej pory to były rzeczywiście, tak jak mówisz, po prostu te...
Mięso armatnie, no.
Pionki na tym, na kręglach, tak, które trzeba zbić. A teraz nagle chcemy tam opowiedzieć jakąś historię. Okej. Okay. Ale to też zostało zjebane, ale mieli
jakiś pomysł, no.
Miało fajniejszy pomysł na to. A tutaj zmieniamy jedną cechę, znaczy właściwie nie zmieniamy ich cech, tylko zmieniamy ich wygląd i to wszystko, jakby funkcja jest dokładnie taka sama, tak jak mówisz. Poza tym ja sobie myślę tak, z jednej strony doceniam, że ten serial szuka nowych rozwiązań w zakresie tego, co można w Gwiezdnych Wojnach, i wprowadzenie magii jest jakimś ciekawym pomysłem.
Znaczy
takiej
to nie jest
stricte.
Magia, tylko inny sposób używania mocy, bo w tym świecie
no właśnie,
jest już magia.
No właśnie, nie? Znaczy nie, no właśnie, właśnie ja bym odwrotnie powiedział, że w tym świecie już używanie mocy było, nie było jeszcze takiej stricte magii, która jest, wiesz, wypowiadaniem zaklęć i w związku z tymi zaklęciami coś siedzi, coś się pojawia, coś znika. To nie jest to samo, co używanie mocy.
No, to,
używanie
ale
mocy
to technicznie jest, to samo, no.
No nie no, w obrębie używanie mocy jest po prostu umiejętnością posługiwania się taką zmianą rzeczywistości, że, ale tej rzeczywistości, którą, widzialnej rzeczywistości, tak? Owszem, mamy Force Ghosty, to prawda, to jest jakiś rodzaj, można powiedzieć, magii, ale to można też zaliczyć.
Mogą się teleportować, znaczy rodzaju... mogą pokazywać swoje hologramy przy używaniu mocy.
No tutaj chodzimy w mistycyzm jeszcze ewentualnie, nie? No, że to po prostu takie zobrazowanie mistycznych jakichś elementów. Mieliśmy co prawda projekcję Force Projection w ostatnim Jedi, gdzie też on użył tak bardzo mocy, że się po prostu pojawił jako projekcja gdzie indziej, ale to wciąż nie zaliczałbym tego do działania magicznego.
Jest to to samo, tylko w inny sposób używają, no.
No ale okej, ale okej, dobra, ja się po prostu zastanawiam, gdzie, ile jeszcze można wprowadzić do tego świata nowych rozwiązań, żeby cały czas zachować jego DNA, żeby cały czas zachować jego reguły tego świata, tak?
Dobry scenariusz na przykład można by wprowadzić.
No tak, tak.
Akurat
tak,
to... w Gwiezdnych Wojnach, jak zauważyliśmy, odejmując elementy tego świata, zostawiając ten świat w spokoju, zyskujemy więcej. Bo tak. Mandalorian wyciągasz, czy na przykład tak. Andor, wyciągnij tych Jedi moc. I moc i od razu będziesz miał...
Ja się nie zgodzę z tym argumentem, że jak wyciągniesz Jedi moc, to już będzie super. Nie, nie, to okej, okay. Oni to zrobili super, tak? Ale to nie dlatego, że nie było Jedi, tylko dlatego, że po prostu dobrze napisali historię.
No tak.
A tutaj możesz dać to wszystko. Zresztą w Mandalorianie przecież też były moce i Jedi.
Ale później,
i tak dalej.
No.
No, ale wcześniej, okej, okay. Ale wcześniej też, no, był Baby Yoda.
No tak, ale on to był po prostu...
Było tego mniej. No, oni jakby mieli mniejsze pole do działania i dzięki temu mogli się skupić na napisaniu dobrych postaci, dobrych historii. Właśnie fakt, że na początku Mandalorian to był procedural, to działało bardzo dobrze. Andor działał dobrze, bo tak samo ograniczył się do tych podstawowych rzeczy, na których się skupiał i na postaciach. Natomiast Ahsoka... To jest po prostu, to jest fanserwis, to jest fanfest, tak, że wrzucimy ci jak najwięcej nostalgicznych rzeczy, które sprawią, że będziesz płakał i że będziesz się wzruszał, ale nie dlatego, że fajnie, żeśmy poprowadzili tą historię, tylko dlatego, że znasz po inne rzeczy, które widziałeś i nadajesz sam znaczenie tym nowym scenom przez to.
Tak, że konsumuj rzeczy, które już znasz i się ciesz. To jest po prostu Rebels sezon. Bo to tak jakbyś oglądał jakiś serial i nagle wpadł w połowę niego.
Tak, i zresztą kłóciłem się z kolegą na ten temat. On mówi, że no bo to jest kontynuacja Rebelsów. A mówię, okej, okay, no to nawet już zakładając, że jest, chociaż nikt nie mówił, że będzie, to nie się nazywa Rebels sezon tam piąty czy któryś, tylko nazywa się Ahsoka i wyglądał od samego początku jako coś nowego. Ale to jest w ogóle problem Disneya, który po prostu cały czas, i w ogóle wielkich korporacji, które robią tego typu produkcje, że oni muszą pogodzić wszystkich. Oni muszą pogodzić tych, którzy pracowali, Boże, muszą pogodzić tych, którzy znają stare rzeczy i tych, którzy nie znają. I z ich wszystkich zadowolić, więc musi być trochę nowego, trochę starego. Ale Ahsoka robi to najgorzej możliwie, jak się da, nie? W sensie, tam tak mało jest rzeczy, które są dla nowego widza. Znaczy, tak mało jest wprowadzenia widza w ten świat, nawet widza, który zna Gwiezdne Wojny, ale który nie zna tych postaci, tak mało jest takiego podejścia. Nawet ktoś to gdzieś też widziałem taką opinię, że właśnie na tego działał Mandalorian pierwszy sezon i nawet nie Andor, tylko Mandalorian pierwszy sezon, że to był dobry, jak to się nazywa, to jest taki angielski zwrot, no generalnie to jest dobry moment dla każdego, żeby zacząć tą historię gwiezdnowojenną, nie?
No jest takie,
że po prostu...
Nie masz jakby, poznajesz tą postać, to jest jakby, możesz zacząć w każdym momencie i nie ma to żadnego znaczenia, a tutaj jakby jesteś wrzucony w jakieś środy historii, na pewno dałoby się to jakby połączyć jakoś i zrobić to tak, żeby to była dobra historia, ale to właśnie tutaj brakowało tej dobrej historii. Nie było,
no dokładnie,
ta Ahsoka,
bo nawet...
się w ogóle nie rozwija, nie zmienia. Tak. Wszystkie
postacie... ona się rozwija, a potem się zwija z powrotem.
Wszystkie te postacie jakby nie zmieniają się, to są takie same, nic się z nimi nie dzieje, jest to naprawdę taki fanserwis. Jeszcze masz takie, o zobaczcie jaki przychodzi jakiś zło, albo Szczególnie, że Fraun, który tutaj jest...
Frauna też zmarnowali.
Super złoczyńca, który jego głównym planem jest wiedzenie, że wszyscy, mówienie tego, że to jest jego plan, że oni przeszkadzają mu w jego planie i że to tak. Wszystko przewidział i po prostu...
Wszystko. No ale uciekł, no i uciekł. No i to znowu jesteśmy w punkcie wyjścia, tak?
No tak, bo ale to dlaczego wysłał na nich trzy TIE Fightery, mógłby wysłać ich bombowe...
Jak powiedział, że nie wolno i nie należy, don't underestimate the Jedi, nie?
No właśnie, więc potem... może trzeba byłoby ich zbombardować,
ale zobacz, co by to zrobiło, jeżeli oni... pędzili na tych swoich szczurłach w stronę, to już mówię teraz o ostatnim odcinku, pędzą na szczurach w stronę tych drzwi i nad nim jest wielki Starfighter, czy tam jak się nazywają te statki, i spierdala na nich po prostu wszystko, co ma. I kuźwa, oni, nic ich się, po prostu żaden z tych laserów ich się nie tknie. I to nie jest też tak zrobione, że oni... mocą je odpychają, albo za pomocą mocy wyznaczają sobie tor. Nie, po prostu... napierdalają do przodu, no. I a nóż się uda i się oczywiście udaje.
Może no albo zamiast wpuszczać stormtroopersów, którzy do nich strzelają, może zamknijcie wszystkie drzwi na tej cholernej wieży, byłoby więcej czasu by im zajęło przedostanie się tam na górę.
No ale co to da, jeżeli na przykład masz scenę, w której nasi bohaterowie wchodzą na platformę i dookoła jest mnóstwo stormtrooperów i oni wchodzą, dobrze, teraz będziemy walczyć. No i walczą, i napierdalają się, ale potem nagle jest jakaś scena, że, znaczy jest taki moment, że jest przerwa jakby w walce i jedna bohaterka walczy z jednym, a reszta stoi w kółku i czeka.
Wyglądało to jak scena z jakiegoś Tekena, gdzie po prostu oni są w tłumem, który...
Jakieś zawody. Tak, i cheer, tak, że generalnie tam kibicują, kto wygra.
No słuchaj, absurdy. Ja bym nie strzelał, bo możesz postrzelić szefową, a też nie podejdziesz, bo cię tym mieczem tam zdzieli ktoś, no.
No tak, tak. No
niebezpieczne,
dokładnie.
Niebezpieczna sytuacja.
Po co ryzykować, tak? Po co? Ja nie za to mi płacą. Chociaż nie, czy to były wersje zombie, czy nie zombie, już nie pamiętam.
No też już nie doszedłem do tego. Do tym
musimy porozmawiać o jednym momencie, który po prostu dla mnie, znaczy to już wszystko we mnie umarło w tym momencie. Jeżeli... ja miałem jeszcze jakąś nadzieję, że oni z tego wybrną w ciekawy sposób i jakoś ciekawie, właściwie dwa momenty, ale jeden na pewno, ciekawie to rozwiążą, doprowadzą do ciekawego finału, to w tym momencie stwierdziłem, okej, to jest tak głupie, że nie ma już szans. Nie ma już szans, żeby ludzie, którzy takie rzeczy wymyślają, coś ciekawego zrobili. To jest moment, znaczy to jest właściwie cały rozwój naszej Sabine, która przez cały serial nie może użyć mocy, i nie może być tym Jediem, tak? I nawet ludzie, tam były jakieś takie insynuacje wcześniej w internecie, że może to jest wprowadzenie postaci, która może, nowego rodzaju Jedi, że może być Jedi nie umiejąc używać mocy. No. Albo, że to jest właśnie postać, która, że nie wszyscy muszą tymi Jediami być, nie muszą wszyscy tą mocą operować, tak? Co byłoby sensowne. Bo tutaj wszyscy operują. I mamy postać, która nie umie. I to byłoby fajny rozwój. Mają po prostu na talerzu fajny rozwój postaci w kontraście do całej reszty, gdzie wszyscy na te miecze i moce napierdalają się. No to oni ją oczywiście sprowadzają do tego, że ona nagle w tej walce, jak tam się mocno skupi, to przyciągnie ten miecz. I przyciąga ten miecz świetlny i zabija tego Stormtroopera.
Który już nie żył.
Oczywiście, który już nie żył albo żył i robi to w sposób oczywiście ściągnięty z Ryana Johnsona, bo dokładnie jest to zerżnięte z Ostatniego Jedi, ale dobra, tam przebija mu głowę i okej, i myślisz sobie, no dobra, czyli jednak potrafi używać tej mocy, jak się bardzo skupi i jak ma jest blisko ten miecz, to go przyciągnie, nie? Spoko, no jeszcze to kupujemy. Ale dosłownie dwie minuty później pędzi ze swoim Ezrą, którego przez cały sezon szukała. I po prostu poświęciła cały los galaktyki, żeby znaleźć tego pieprzonego przystojniaka, który jest też kuźwa taką postacią, żeby po prostu nie jest tylko mu łeb uciąć, po prostu jemu. Przepraszam,
bo nie spędziłeś też z nim
Ezry.
Wystarczająco nie dużo czasu i nie obejrzałeś 10 sezonów serialu.
On w wersji animowanej może być przewspaniały, ale tutaj to jest po prostu tak drętwa postać, że aż zęby zgrzytały. No i ona, i oni, i odlatuje statek. I jest, przed nimi jest ta przerwa taka, wiesz, że to jest, nie wiem, 50 metrów jakieś już odległości i się oddala coraz bardziej, nie? I ona mówi, ty skocz, ja cię tam pchnę mocą. On mówi, nie no, słuchaj, tam jest, a tu jest przepaść, nie?
Kilometr. Może to nie jest dobry pomysł, no nie wiem.
Może to nie jest dobry pomysł, wiesz, ja rozumiem, że teraz się taka jesteś podniecona, bo przyciągnęłaś ten miecz, który był 20 centymetrów od ciebie, ale posłuchaj mnie, listen to me. On mówi, nie, dam radę, spoko, dam radę. Chuj, że tam cię szukałem przez ten cały sezon, a teraz może jak się nie uda, to spierdolisz tą przepaść, ale damy radę. I on kuźwa skacze i ona go pcha i on się dostaje. Mówię, fuck. Dobra. Okej, okay, to jest po prostu, to jest nie wiem, no chcę porównać do jakiejś bajki dla dzieci, bo to już nawet nie jest, że Star Wars jest dla dzieci, to jest już po prostu Teletubbiesie, nie? Że no po prostu mamy whatever. Whatever. No to skoro taką mamy postać i skoro takie rzeczy robi nagle, no to...
Czemu nie, no. Nie.
To co nas obchodzi? Jakaś stawka tu? Nie ma żadnej stawki, nie?
Szczególnie, że jakby, że kreskówki były robione dla dzieci, nie były materiałem dla dorosłych, choć pewnie dużo dorosłych ludzi oglądało to, ale... I to jakby mają nagle, wiesz, te osoby, które oglądały te kreskówki, produkcję dla dzieci, teraz trzeba dla nich schodzić poziomy? To trochę tak...
Ale wiesz co, nawet już zakładając, bo Lukas kiedyś powiedział, że Star Wars zawsze było dla 12-latków, nie dla dzieci, no to też jest co innego, inaczej powiesz jaką historię, ale już załóżmy, że to jest dla małego widza ta historia, tylko że gdyby tam były ciekawe postaci, gdyby tam była ciekawa historia, to my byśmy przymknęli oko na te głupoty, tak,
byśmy nie... Ale
ponieważ nie ma nic innego, więc przykuwa naszą uwagę wszystkie absurdy, które się dzieją w tym serialu. Łącznie na przykład z tym absurdem jeszcze jest taki jeden moment, który też mnie rozwalił, że ten Ezra, już na sam koniec Ezra leci w tym swoim stateczku, uciekł tam, nie? I leci do tej bazy, gdzie jest ta Syndulla, tak? Syndulla i ta cała ekipa z rebelców. I on leci do tej bazy i tam leci, no nie wiem, no jakiś czas leci, nie? Z tym... ileś mu zajęło. Dolatuje... Oni nie wiedzą, kto to, bo tam się nie porozumiał z nimi.
Szczególnie, że to jest nawiązanie do pierwszego odcinka, w którym powinniście się już nauczyć, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby wpuszczać statek imperialny. Czy...
Dokładnie. Oni nie dość, że wpuszczają imperialny statek, to jeszcze ten statek ląduje, otwierają się drzwi, oni idą z ganami i kurwa stoją, nie? Wychodzi Storm, pierdolony trooper, a oni stoją. Ciekawe, co się wydarzy, nie? No mówię, no dobra, mają przewagę, no to może okej, okay, ale stoją dalej, nie? On idzie w ich kierunku i nagle podchodzi ten robocik, obwąchuje go i się okazuje, i ten zdejmuje hełm, wszyscy, a to Ezra, ale zajebiście. I słuchaj, i to by nie było złe, gdyby to był, gdybyśmy my nie wiedzieli, kto to jest. Gdybyśmy my jako widzowie nie wiedzieli, kto to jest i faktycznie nas by to zaskoczyło. Ale ponieważ my wiemy, że to jest Ezra, więc nie ma, jest zero zaskoczenia dla nas. Chodzi tylko o to, że my wiemy, że nareszcie Ezra zobaczy się z tą Syndullą i z tą ekipą i znowu nostalgia, ale scena jest absurdalna, bo to znaczy, że on przez cały ten czas albo nie zdjął tego hełmu, albo go założył specjalnie, żeby przestraszyć wszystkich,
no tak, no
i żeby zaryzykować, że go zastrzelą. Ale no kuźwa, no debil. No tam są sami debile w tym serialu. To nie są tylko nudne postaci, to są kretyni po prostu.
Ale widzisz, ale oni są kretynami dlatego, żeby był fanserwis.
Dokładnie. To jest tylko po to. Hej, dzieci, chcecie fanserwis? Co lubicie najbardziej? Kretyńskie postaci? Proszę bardzo, mamy ich mnóstwo. Są tak samo głupie jak nasi widzowie. Tak zakłada chyba Disney, nie wiem. Ach. Ten serial naprawdę, tak jak Obi-Wan był głupi, śmieliśmy się, był nudny i też parę rzeczy nas wkurzyło, ale okej. Okay. Trzeci sezon Mandaloriana rozczarował nas, okej.
Okay. No bo Obi-Wan był, ta historia nie była jakaś fatalna i zła, tylko egzekucja jej była taka.
Tak,
sobie,
tak, no. Dokładnie. Pomysł był niezły. Boba Fett był nudny jak flaki z olejem.
Ale przynajmniej był jakiś.
No, nie wiem, czy był jakiś.
Design był jakiś tam, jakiś
ja bym powiedział,
troszkę inny.
No może tam...
Coś by nie się wiem, znalazło dobrego, żeby powiedzieć. I...
W Boba Fettie najlepszy był odcinek, jak się pojawił Mandalorian. Ale była fajna ta scena, jak walczył na Rancorze, to było spoko. Ale no generalnie no, był to zawód, ale to może był pierwszy zawód i mówi, dobra, jeden nieudany serial, nie? i tak dalej. Ale żaden z tych seriali Star Warsowych mnie tak nie sfrustrował i nie wkurzył jak ten serial, dlatego właśnie, że tak mi się podobał na początku. Dlatego, że miał tyle potencjału w sobie i tak głupio go wszystko tam spartolili.
Ale po nie, prostu... no bo na początku ten serial uważał, że jest zajebisty i genialny i on jest taki magiczny i zobacz, jaki ja jestem zajebisty. A po czym znowu... nagle się okazało, że się wywalił na mordę. Jest jak ten Fraun, tak. Który myśli, że jest najbardziej inteligentną osobą na świecie, a po prostu...
Nie, no, dzieciaki... znaczy on nie jest, ale Fraun nie musi być najbardziej inteligentną osobą na świecie, bo ma przed sobą krytynów, więc oni tak samo są krytynami jak on, w związku z tym...
Czyli w świecie Gwiezdnych Wojen wszyscy są idiotami, a po prostu ta osoba, która jest przeciętnie inteligentna, jest geniuszem.
No w tym świecie, w świecie Dave'a, kurczę, ja się nasłuchałem zachwytów o Dave'ie Filoni, ale kurczę, co oglądam, nie widziałem jego, dobra, muszę teraz, chociaż nie chcę, bo te postacie mnie tak zniechęciły do oglądania tych kreskówek.
Ale one, te kreskówki mówię... są brzydkie, no jakby...
To da, dodatkowo są brzydkie, ale może ta historia, może ten Dave Filoni miał jakieś objawienie i zrobił naprawdę fajne... Widziałem film Clone Wars i tam chyba też Filoni coś robił, ten animowany... I był bardzo przeciętny. Widziałem kilka odcinków Clone Wars i były bardzo przeciętne. Widziałem początek Rebelsów i był bardzo przeciętny. Gdzie są te... Ja nie rozumiem. Może to jest... Może on potrzebuje czasu, żeby się rozkręcić i teraz też w czwartym sezonie to wszyscy będą po prostu...
No to nie jest tak, że to po prostu Gwiezdne Wojny i ludzie lubią Gwiezdne Wojny i dlatego się tym jarają, bo poświęcili czas i tyle czasu, że po kuźwa, prostu już muszą mówić, że to
będę
lubią.
Będę się jarał. Będę się kurde jarał i co? I fuck you. Proszę mi tutaj nie krytykować, bo ja już jestem, ja już tyle czasu zainwestowałem, że teraz po prostu, żeby nie wiem co mi zaserwowali, to ja się będę jarał.
Może to jest myśl, trzeba po prostu brać kokainę i wtedy wszystko będzie zajebiste cały czas. O, super, czy... zajebiste.
Ja nie do tego zmierzałem, ale okej. Okej. Dobra, czy coś jeszcze o Asoce?
Nie, no zawód straszny, no.
Zawód straszny.
Ale i tak obejrzymy drugi sezon, żeby po nim ponarzekać.
Oczywiście.
Tak.
Wiesz co, to jest tak, znaczy oczywiście, mówię, że na pewno włączę pierwszy odcinek, natomiast ten serial, ja coś czułem, oglądając ten serial, czułem frustrację i wkurwienie, ale coś czułem, nie?
Zobaczymy na koniec, w drugi sezon zobaczymy tylko po to, żeby zobaczyć, jaką Deus Ex Machina wymyślą tym razem, żeby wyjść z problemu.
Tak. No to jest ciekawa właśnie obserwacja tego, jak można spierdolić fajny pomysł. To jest fajna analiza tego, czego nie należy robić, więc pod tym względem fajnie się to ogląda.
The Creator.
Czyli film Garetha Edwardsa, którego znamy z tak. Rogue One, Godzilla ta z 2014. Jeszcze zrobił taki film Monsters i w sumie te trzy filmy zrobił, chyba już nic więcej nie zrobił, ale no są to na tyle wyraziste Łotra
jeden zrobił od
strony realizacyjnej filmy, że jest to nazwisko, które już się opatrzyło, gdzieś jest kojarzony, nie? Że na tyle jest kojarzony, że byli w stanie wypromować, no właśnie, no to nie do końca byli w stanie, ale starali się, stwierdzili, że będą w stanie wypromować ten film samym nazwiskiem reżysera, a nie aktorów, którzy strajkują, czy jakichś innych elementów, no że jest to science fiction takie i siakie, ale tak naprawdę dwa główne takie motory promocyjne tego filmu to było, że to jest kolejny film Garetha Edwardsa, i drugie, że ten film zrobili za 80 milionów dolarów i zobaczcie, jak to wygląda.
Da
to
się? Jakby... Da się. Ta...
Da się, no. No i tak. Ja tylko powiem na wstępie, z jakim nastawieniem poszedłem na ten film.
No.
Widziałem na początku już pierwsze reakcje, takie jeszcze bez tego embargo zrzuconego. No, kuźwa, najlepszy film w ogóle, jaki widziałem w całym swoim życiu. Najlepszy film roku. Taki science fiction, że to będzie po prostu hicior i klasyk jak Gwiezdne Wojny. No wybitne. Kilka było ocen takich, no bez przesady, nie? Że wizualnie ładny, ale bez przesady. Potem zeszło embargo. Ja mówię, no dobra, to teraz to będę... I to embargo było takie, że okej, słuchajcie, no to nie jest nic takiego niezwykłego. Tam dużo kuleje w tym filmie, głównie historia... I to, że to jest mało oryginalne i tak dalej. No ale mówię, kurczę, to jest dziwne, bo te zachwyty były takie ogromne, a tu jednak duża jest różnica między tymi opiniami. No ale poszedłem tak, mówię, kurde, ja nie lubię Garetha Edwardsa jako opowiadacza historii o ludziach. To żeśmy o tym gadali, nie?
Ale o robotach już?
Ale o robotach, tak. No, ale generalnie, że nie potrafi w emocje. Że, nie, że ja, on mi nie sprzedaje emocji. W Rogue One mi nie sprzedał emocji. W Godzilla mi nie sprzedał. W Monster też mi nie sprzedał. Nie potrafi. On potrafi ładne obrazki, on potrafi estetycznie opowiedzieć. Fajne Monster Movies robi, ale o ludziach nie potrafi i o emocjach. I oglądam ten film z takim nastawieniem i przez pierwsze godzinę tego filmu się wszystko potwierdza. No, ten film jest emocjonalnie totalnie pusty i już nie mówiąc o tym, że jest sztampowy, kliszowy. Piękny obraz.
No bo to jest kolejna historia o facecie, który musi ratować dziecko z opałów i gdzieś tam.
Już nawet to pomijając, bo ja nawet już się nie chcę nad tym znęcać, bo faktycznie...
No bo o tym jest fabuła, co nie? Jakby
no
nie
o
patrzeć.
Tym jest fabuła, ale jest dużo innych. Znaczy ten świat jest na tyle ciekawy, że to nie jest takie, że nie skupiasz się aż tak bardzo na tym, chociaż to jest istotne, ale jest tyle rzeczy innych, które cię jakoś tam angażują, że nie musisz się na tym tak skupiać. W każdym razie, no i ten, ale potem jakoś ten lore mi się zaczyna podobać, te sceny akcji mi się zaczynają podobać, tam ta relacja między tym właśnie bohaterem i dziewczynką, bo to jest fajnie zagrane. Zaczynam nagle czuć chyba o co chodziło reżyserowi, kiedy ten film robił. Nie wiem, może nie mam racji, ale ja mam wrażenie, że on chciał zrobić hołd kinu science fiction lat 90., 80., które jest takim na pograniczu takiego fajnej historii i absolutnego kampu. I tutaj trochę to czułem, że jako historia, że takie kamp, klisza, że masz pościgi policyjne, że masz sztampowych policjantów, którzy gonią sztampowych bohaterów, jest sztampowy jakiś MacGuffin, który trzeba sztampowo odnaleźć i jakby to jest nie tyle na zasadzie takiej, że okej, to musimy pokazać, ale skupcie się na świecie, tylko to jest takie, tak, musimy to pokazać i ja to uwielbiam i ja chcę jakby jeszcze tylko
bawić
świętować
się
to, bawić się tym i świętować właśnie te wszystkie gimiki, które znacie. I jak ja to jakby, jak u mnie to zatrybiło, to do samego końca bawiłem się świetnie. Wzruszyłem się po raz pierwszy na filmie Garetha Edwardsa, bo faktycznie to zakończenie, które bardzo dużo ludzi krytykuje, do mnie trafiło i ja, ponieważ już byłem nastawiony, mówię, kurde, oglądam, nie wiem, Jamesa Camerona, jakiś kolejny Terminator czy coś. Ja się wzruszam, to jest głupie, to jest wiesz, płytkie, ale ja się wzruszam. I jestem zadowolony. I to jest tylko ten element historii, a jeszcze dodajmy do tego, że to jest super na stworzony świat, że masz super namacalne wszystko, takie, wiesz, wyraziste, że masz jak najmniej tego CGI, a jak masz, to nie widzisz, gdzie to CGI
tak,
jest.
Nie widać tak.
Więc
znaczy,
jestem...
Wiadomo, gdzie jest, ale nie widać tego.
Jak najbardziej pozytywnie. Jestem usatysfakcjonowany tym filmem bardzo.
Znaczy, ja też jakby na początku oglądałem tylko trailer, nie specjalnie dużo czytałem o tym filmie, po czym na festiwalu komiksów rozmawiałem z Natalią i ona powiedziała, że jest bardzo słaby. Ja byłem taki, no okej, okay, dobra, nie czytałem. Więc poszedłem z negatywnym nastawieniem, znaczy takim średnim nastawieniem, ale więc mi się bardziej podoba, więc od razu lepiej mi się to oglądało. Ale też to jest prawda, że ta historia jest błaha, to jest proste bardzo, ale jak bardzo dużo o tym świecie jest w stanie twórca powiedzieć, tylko pokazując to, co się tam dzieje, że jakby rozumiesz, co tam się dzieje, rozumiesz wszystkie postaci, wchodzisz do gościa, który jest jakimś tam... tam jak oni tam wchodzą i do tego gościa, który był jego wtyką i patrzysz na postać tego robota, kobiety, która u niego siedzi i tu już od razu wiesz po samym designie, kim ona była, dlaczego ona powstała i jakby to niesamowite jest w tym filmie, że samym designem na przykład te wszyscy mnisi, którzy tam chodzą i są robotomnichami, to wiesz jakby skąd on wizualnie bierze to, łączy ze sobą i to wszystko działa, że jakby światotworzenie za pomocą tylko i wyłącznie wizualnego aspektu, który tutaj jakby...
I za pomocą twojej też wiedzy o... może wiedzy. Znaczy, takiego... twojej biblioteki wizualnej tego, tak, jak taki tak. science fiction ma wyglądać, wykorzystuje to do tego, żebyś ty się czuł, żebyś czuł, że faktycznie to jest realne, tak? Znaczy,
tam no, bo tam masz mnóstwo... nawiązania, wiesz, masz nawiązania no. do Blade Runnera, masz nawiązania Jasne. Do gdzieś tam co, takie trochę akirowe rzeczy są, mhm. rzeczy takie transcendencjalne, strasznie dużo tego tam jest, tak? I widać, że ten, że twórca lubuje i bardzo lubi to, to kino science fiction i te historie science fiction i że potrafi dać miłość pełną temu, tym światom, tak. ale nie za bardzo, że ja mam taki problem z tym filmem, że ja nie wiem do końca, co on chce powiedzieć. Rozumiem, że ta historia idzie, ale jakby...
Aha. No, bo, znaczy, bo, wiesz co, no...
Znaczy, jest tam krytyka być. Takiego... Znaczy, oczywiście jest tam krytyka amerykańskiego imperializmu i dawno nie widziałem tak bardzo antyamerykańskiego filmu, bo to są nawiązania do wojny w Afganistanie, wojny w Iraku, pustynnej burzy i to
Dlatego
jest...
Dlatego jakby... tak mało kasy wyłożyli.
Może no, tak, no 80 milionów to nie potrzebujesz wojska amerykańskiego, szczególnie, że tak wszystkie samochody, wszystko się dzieje tam w Azji, że jakby rozumiem, że to jest krytyka tego, tak, ale pokazanie tej krytyki w taki sposób dość prosty, tak, to siadało tutaj, tak, a zawsze historie science fiction muszą coś nam powiedzieć nasze społeczeństwie. On tutaj raczej nie próbował bawić się w tą duszę czy nadanie praw sztucznej inteligencji, skoro to jakby na samym początku widzisz, że to jakby widzisz, jakie jest rozwiązanie i co, jak te roboty się zachowują, jak one działają, że jakby tak, no one powinny być traktowane trochę lepiej, ponieważ mają jakieś uczucia, mają emocje, więc jeśli nawet są tak zaprogramowane, to czemu mielibyśmy ich...
I to jest znane, to już to jest milion
jakby
razy, nie?
Obcykane i tak naprawdę jedyny obcykane. Komentarz, który jest jakby ciekawy, to jest ten antyimperializm amerykański. I co? I tak siada to trochę, po prostu pokazuje, że Amerykanie potrafią z błahego powodu spuszczać głównice nuklearne na inne kraje, co nie, wielkim, bardzo drogim sprzętem i jest, no, oczywiście no, muszą zniszczyć go rebelianci, żeby dostarczając coś na jego pokład.
No tak, ale wiesz co, ale, że ja
jakby,
uważam...
Że rozumiem, że jakby, może inaczej, że jakby jeszcze dokończyć tą myśl, że jakby, że brakuje mi w tej historii, tak, no bo tutaj najbardziej, gdzie siedzi tutaj historia, że jakby rozumiem, co on chce krytykować, robi to wizualnie, pokazuje to tymi aspektami, ale nie ma czegoś więcej, nie ma, pokazuje, że patrzcie, to jest złe, ale nie ma komentarza do tego.
No właśnie, ja trochę wyczuwam komentarz jeden co najmniej, że tak mi się wydaje, że trochę chciał w ten sposób to opowiedzieć, tą historię, nawet ten tytuł na to wskazuje, że to jest film o odpowiedzialności, nie? To znaczy, to jest o film o odpowiedzialności za to, że coś stworzyliśmy i teraz my jesteśmy odpowiedzialni za to, że to coś właśnie myśli, czuje i nie możemy tego traktować na zasadzie po prostu zbyć to, tak? I to w tym sensie może być jakoś wzbudzać do refleksji, że świat, w którym teraz żyjemy, to jest świat, w którym jednak uczymy się tej odpowiedzialności jednak wyzbywać, tak? To znaczy, że właściwie coraz mniejszą mamy odpowiedzialność za nasze jakieś pomysły, za nasze rozwiązania, a ten film trochę przypomina o tym, no ale pamiętajcie, że jakby, okej, to, że stworzyliśmy to AI, to nieważne, czy ono jest dobre, czy złe, czy ono się zbuntuje przeciwko nam, czy będzie nam pomagać, ale my to stworzyliśmy i to nie jest takie hop-siup, co zrobiliśmy, tylko teraz, w tym momencie jesteśmy odpowiedzialni raz za to, co stworzyliśmy, a z drugiej strony jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby za naszą jakąś taką no humanitarność, tak? Znaczy, jesteśmy po prostu zobowiązani jako ludzie do tego, żeby się zachować wobec po ludzku, tak? Wobec innych istot, tak? No takie, wiesz, trochę to jest takie new age, trochę to jest, tam jest dużo takich pomysłów ze sobą pomieszanych. Nie do końca to wszystko jest spójne i nie do końca to wszystko jest jakieś bardzo przewrotne i jakieś bardzo oryginalne, ale no mówię, dla mnie to jest taki film, który celowo chce dać nam frajdę z oglądania science fiction, które nie ma jakichś nie wiadomo jakich aspiracji, żeby być nie wiadomo czym. Mhm. Że po prostu to, że to jest list miłosny do nie tylko, tak jak mówisz, Blade Runnerów, bo Blade Runner to już tam było więcej tego, ale do Terminatora, do Człowieka Demolki, do co tam jeszcze powstawało w tych latach, nie wiem, Wodny Świat. Wiesz, to były takie filmy, które były głupie i były, no, nie były jakieś super tutaj wzbudzające refleksje, ale były cholernie ciekawie światotwórczo stworzone i dawały taki rodzaj satysfakcji bardzo prymitywnej być może, ale takiej, która jakoś odnosi się do naszych atawizmów, tak? Znaczy do naszych odruchów atawistycznych. Tutaj mam ten atawizm pod tytułem, czy to jest dziecko? Jeżeli naszą bronią, naszym wrogiem teoretycznie ma być dziecko, to czy je skrzywdzimy, czy nie? Znowu temat ograny, ale tak, to jest taki na wzór tych wszystkich filmów, które żeśmy oglądali kiedyś. Przynajmniej ja to tak odbieram, a wydaje mi się, że no Gareth Edwards tam może, nie wiem, może z 10 lat jest starszy ode mnie i wydaje mi się, że też się wychował na podobnych filmach i też bardziej chciał się skupić na tym, żeby po prostu przypomnieć nam, jakie były fajne kiedyś filmy science fiction, niż żeby samemu opowiedzieć super nową, super świeżą historię. I ja to kupiłem. I to jest jakby, kupuję ten film takim, jakim jest. Nie, jestem zaskoczony, bo po tych wszystkich negatywnych opiniach, tak jak i ty, oczekiwałem filmu bezdusznego i po części dostałem, ale w pierwszej połowie i oczekiwałem filmu wtórnego na tyle, że po prostu się wynudzę. A ja byłem cały czas, to znaczy, dobra, okej, znowu, pierwsze 20-30 minut filmu było męczące mocno dla mnie, bo to był po prostu tylko i wyłącznie kliszowa ekspozycja tego, co ma się
wydarzyć,
co, jak ten świat działa i tak dalej, kto jest dla kogo kim. I jeszcze tam wrzucimy wątek miłosny, który jest tak durny. Oh. I tak bez sensu, że... Ale jest to znowu motywacja dla bohatera. Więc no to nie jest absolutnie film idealny, ale jest to film, który dał mi po prostu przyjemność z oglądania filmu. Jakby z takiej czysto filmową przyjemność z tego, że jestem... Doszło do pełnej imersji w ten świat dzięki temu, że on jest tak fajnie, spójnie stworzony. I doszło do takiego po prostu katarzis na końcu, gdzie to katarzis jest na prostych bardzo motywach ograne, ale zadziałało. Mhm. I też wydaje mi się, że zadziałało dlatego, że ta dziewczynka fajnie gra. I ta dziewczynka jest tak, ona jest tak przekonana, jest tak jakby w tą rolę wczuwa się, że o ile na początku pierdoły gada takie, że po prostu głowa boli o tym, że wiesz, że to ty jesteś, ja nie mogę iść do nieba i ty, bo ty jesteś zły, a ja nie jestem człowiekiem. Po prostu, człowieku, no nie wiem, daj komuś innemu pisać te dialogi, bo są durne. Ale...
On pisał scenariusz, nie, ktoś mu pomaga.
Ale tam jest taki moment, gdzie ona coś takiego mówi, że coś tam, no, zaczyna mówić coś taką sztampą, ale zaczyna naprawdę to przeżywać. Faktycznie ta dziewczynka tak szczerze mówi te banały, że ja jej wierzę i ja zaczynam się tym przejmować. No mówię, kurde, no to dziecko faktycznie też chce temu dziecku pomóc. I potem, kiedy bohater też, jakby to jest ten moment takiej kulminacji, gdzie to faktycznie powinna ta kulminacja albo nastąpi, albo nie. Albo już jesteśmy tak, wiesz, negatywnie nastawieni do tego filmu po tej godzinie, czy tam półtorej, że już ta końcówka nas mówi, to już jest takie głupie, że już dajcie spokój. Albo nas przekona w tym momencie. I mnie w tym momencie przekonał film. I kiedy tutaj możemy chwilkę spoilerów,
no,
bo już generalnie kończymy, ale uwaga, spoilery.
Spoilery.
Kiedy bohater się poświęca dla dobra ludzkości i dla dobra tak naprawdę AI, dla dobra wszystkich się poświęca, to ja to kupuję. I jakby cały ten finał, który jest pełen patosu i pełen takiego tego, ja to kupuję. Uważam, że to jest całkiem przyzwoicie zrealizowane i nawet to, że on na końcu widzi się z tą robocicą, która wygląda jak ta jego ukochana, ale ma po prostu tam pendrive'a wrzuconego, ja to kupuję. Po prostu to jest kiczowate, to jest camp, ale ja go kupuję, ponieważ być może, tak jak gadaliśmy przed chwilą o Asoce, być może na moją nostalgię zadziałało na tyle, że że go kupiłem, ale wydaje mi się, że nie, że po prostu jest to dobrze zrealizowane.
Znaczy wiesz, no historia jest, była ma ciekawe, że na przykład to, że ta jego kochanka jest tak naprawdę obecnym tym twórcą, to było raczej do ugryzienia, bo nie pojawiła się tak. żadna dodatkowa postać, którą musieliby wprowadzić, żeby miał takiekolwiek znaczenie. Ale fakt, że ona jest w śpiączce, był spoko, mi się podobało.
Tak, to mi się też podobało, dokładnie.
Że on jakby... To jest ciekawe, że jakby głównym motorem zachowań tego gościa było znalezienie jej, co nie? Bo ją go okłamali, że ona żyje i robi wszystko. Jakby fajnie, że to ma jasny cel, co nie? I wszystko, co robi, ma jasny cel. Rozumiesz jego motywację, jakby...
Rozumiesz, nie czujesz ich, ale je rozumiesz.
Tak, rozumiesz jej i po prostu wiesz, że okej, dobra, on ją kocha, on chce ją zobaczyć, on myślał, że ona nie żyje i dostał jakąś nadzieję, chce dążyć. Moment, w którym on ją spotyka, był taki, no... No okej, rozumiem, że jakby no, musi podjąć jakąś decyzję, tak? No bo to jakby...
Tak i ciekawe jest to, że to AI nie może tego zrobić, bo nie może skrzywdzić człowieka, więc mają tak, są zaprogramowani, że nic nie mogą zrobić. I ona, i teoretycznie krzywdzą ją tym, że ją utrzymują przy tym życiu, a jednocześnie nie mogą jej skrzywdzić w tym sensie, że mogą jej zabić, w związku z tym nie mogą jej ulżyć. To jest taki paradoks, nie? I to jest fajnie pokazane tutaj, więc... I to on musi zrobić, a on też ma z tym problem i to jest ta wspólno, to jest takie zwrócenie uwagi, że my czasami mamy podobne paradoksy w sobie, jak na przykład taki program, który jest jakoś zaprogramowany, że coś może, a czegoś nie może, to my też w jakimś sensie jesteśmy zaprogramowani tak. I tutaj gdzieś gryzie fajne, ciekawe tematy science fiction Edwards, nie rozwija ich w jakiś super ciekawy, mądry sposób. Ale daje takie, wiesz, takie po prostu rzuca takie hasełka i rzuca takie do przemyślenia rzeczy, które dla mnie to zadziałało. Ja się w tym momencie też przejąłem tą sytuacją i zrozumiałem, że tutaj coś jest na rzeczy, więc...
Nie, bo ja myślałem, że on nie podejmie tej decyzji na przykład, co nie? Więc to też...
No można byłoby się już tym bawić jakoś może w inny sposób, ale...
Znaczy też film nie miał czasu, bo trzeba było go kończyć.
Nie miał czasu.
No, trzeba było go trochę kończyć.
Ale, no kurczę, dobrze, że o tym też gadamy, bo mi się wydaje, że o tym filmie się dużo mówi w internecie, głównie negatywnie, a jeśli pozytywnie, to cały czas się mówi, o, bo ten świat jest taki ładny, ale mi się wydaje, że w tej historii, chociaż ona jest źle napisana, bo jest po prostu... Mało, jak to się mówi.
Może ona, mało lotna i taka dość postawa i na ogromnych tematach, ale ona też nie jest taka mocno pretensjonalna w tym wszystkim, co nie, że ona jest prosta, ale nie jest taka, patrzcie, jaka jestem zajebista, tak, że jakby.
No nie wiem, tutaj to jest momentami dużo... taka jest. Mi się wydaje, że po prostu są w tym filmie. Na tyle jest dużo fajnych pomysłów też w historii samej, że uważam, że jasne, no to teraz to ludzie albo pójdą, albo nie pójdą, ale generalnie jesteśmy dowodem na to, że mimo, że większościowo wszyscy dość mocno skrytykowali ten film, to jednak na wielu ten film może wpłynąć zupełnie inaczej, naprawdę bardzo pozytywnie, bo ja naprawdę powiem, że bardzo...
No to jest prawda, jeśli się jest fanem science fiction, jeśli się jest fanem filmów
takich,
to... Nie
pamiętam, kiedy byłem taki po prostu nasycony dobrym, mięsistym science fiction, jak po tym filmie.
No. I jest ładny, trzeba powiedzieć, że jest bardzo
to ładny. Ja to porównałem zresztą chyba gdzieś w jakiejś recenzji, że czy to było dla mnie największe i wykwintne danie science fiction? Nie. Ale to był taki porządny burger, którego po prostu zjadłem i mówię, ale się nażarłem, nie?
Taka nie, to bardziej jest taki dawka... bufet, zjedz ile chcesz, co nie?
tak, może tak.
Tak, może popróbujesz sobie trochę tego.
Trochę tego, tak. No tak, czy wszystko to jest zdrowe? Nie do końca.
Wszystko jest takie podgrzane, ale...
Tak, to jest taki fast
food. Na ładnych talerzach, no.
Ale się najesz, no, co najważniejsze. Dobra, to byłoby chyba wszystko na dzisiaj. Tak. Polecamy oczywiście kreatora, czyli twórcę, żeby samemu sobie wyrobić zdanie o tym filmie i żeby dać kasę filmom takim oryginalnym projektom, które nie są żadnym sequelem, prequelem.
Tak, i na podstawie czegoś, żeby... oryginalne pomysły science fiction w kinie. Pokazać też, że można oglądać filmy, które robić filmy, które nie kosztują to jest mid budget, co nie? To jest średni budżet ten film. No może już. Bo obecnie jest to średni budżet.
On to po prostu, Edward pod tym względem po prostu dokonał jakiegoś cudu. Jeżeli to wygląda tak, jak wygląda i zostało zrobione za 80 milionów dolarów, to po prostu za to po prostu nic tylko bić brawo i dawać mu więcej projektów. Niech nawet będą sztampowe i ten, ale dawać mu więcej projektów, bo wizualnie to wygląda naprawdę super.
Szczególnie, że box office nie wygląda teraz najzdrowiej, więc nie. Chodźmy do kina.
Nie, chodźmy do kina. Dobra, to byłoby wszystko. Dziękujemy, żegnają się z wami Kajetan.
I Paweł.
Do usłyszenia. Cześć. Cześć.
Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.